W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Rozpoczynamy od smutnej informacji z Wielkiej Brytanii. Zmarł Polak, który od listopada ubiegłego roku przebywał w śpiączce w szpitalu w Plymouth. Sprawa jego podłączenia do aparatury poddającej wodę i pożywienie była przedmiotem sporu sądowego. W poniedziałek szpital w Anglii poinformował rodzinę, że stan mężczyzny znacząco się pogorszył. W sprawę ratowania Polaka zaangażowały się polskie władze. Mimo nadania mężczyźnie paszportu dyplomatycznego, o co starał się m.in. wiceminister Marcin Warchoł, nie udało się przetransportować naszego rodaka do ojczyzny.
Wielkie wyrazy współczucia dla rodziny pana Sławomira. Podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i za granicą, którzy zaangażowali się w ratowanie życia naszego rodaka. Ja osobiście jestem wstrząśnięty tą tragedią i czuję straty jak po odejściu bliskiej mi osoby. Mimo, że pana Sławomira nigdy nie spotkałem, to jednak zaangażowałem się w tą sprawę i traktuję, osobiście odczuwam ogromną stratę. To wszystko, co mogę powiedzieć na chwilę obecną. Dalszy komentarz już zostawiam publicystom, komentatorom. Także dziękuję serdecznie. No i niech Pan Bóg wynagrodzi w niebie te cierpienia, których doznał w ostatnim czasie na ziemi.
We wtorek na konferencji wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Zapewnił, że Polacy za granicą nadal mogą liczyć na wsparcie służb konsularnych Polski. Wiceminister Wawrzyk podkreślił, że polskie władze robiły wszystko, by uratować mężczyznę. W pomoc zaangażowały się marszałek Sejmu, rząd i kancelaria prezydenta.
Walczyliśmy, robiliśmy wszystko, co było można, aby pomóc naszemu rodakowi. Niestety nasze starania nie zostały zwieńczone powodzeniem. Od pierwszego dnia, kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało informację o sprawie, konsul oraz centrala MSZ byli zaangażowani w pomoc naszemu rodakowi. Konsulowie, przedstawiciele ambasady brali udział we wszystkich rozprawach, które miały miejsce przed sądami brytyjskimi, także w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Także w okresie Świąt Bożego Narodzenia pracownicy centrali MSZ przygotowywali dokumenty, wnioski, które składane były przez polski rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wspierające rodzinę naszego rodaka, składając wnioski dotyczące jego ponownego podłączenia do aparatury.
Matka i dwie siostry walczyły przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości o przyłączenie mężczyzny do aparatury, jednak bezskutecznie. Skargę rodziny oddalił także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Instytut Ordo Iuris interweniował także w agendzie ONZ. W całej sprawie był ważny czas, który z każdą minutą pogarszał stan mężczyzny. Brytyjski szpital i sąd nie zgodziły się na transport do Polski, mimo że rząd Rzeczpospolitej był gotowy wysłać w każdej chwili samolot po rodaka, a klinika Budzik z Olsztyna przygotowała miejsce i chciała się podjąć leczenia. Zamek Królewski w Warszawie jest symbolem polskiej państwowości i wspólnotowości, podkreśla wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński. W stolicy zainaugurowano obchody jubileuszu 50. rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego.
We wtorek w sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 50-lecia podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego. W styczniu 1971 roku Komitet Obywatelski ogłosił społeczną zbiórkę środków na inwestycje. Takie działanie spotkało się z wielkim entuzjazmem i dużym zaangażowaniem społeczeństwa. W ramach obchodów 50-lecia podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego zdecydowano o renowacji sali tronowej. Świętowanie jubileuszu zakończy się w 2024 roku. Wtedy to uroczyście zaprezentowany zostanie nowy wystrój sali tronowej, a także wystawa pracy Władysława Hasiora. Jego dzieła pokazywane były 40 lat temu w pustych jeszcze i surowych salach odtwarzanego zamku. O roli, jaką odgrywa ta rezydencja królewska, dzisiaj mówił wicepremier, minister kultury, profesor Piotr Gliński.
Zamek Królewski w Warszawie jest zwornikiem polskiej tożsamości, tak jak Zamek Królewski na Wawelu, Katedra Gnieźnieńska, jak Klasztor Jasnogórski jest symbolem polskiej państwowości i polskiej wspólnotowości. I myślę, że dalej pełni ten symbol i jesteśmy dumni, że tak pięknie się rozwija. To jest także moment, kiedy można podziękować wszystkim tym, którzy przez lata tutaj gospodarowali, którzy dbali o to, żeby zamek się tak pięknie właśnie rozwijał, żeby jego kolekcje były wzbogacane.
Zamek Królewski w czasie II wojny światowej był systematycznie ograbiany i niszczony. Ostatecznie został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie Narodowego Programu Szczepień. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele PiS-u, KO, Lewicy, PSL-u oraz Konfederacji. Szef KPRM-u Michał Dworczyk relacjonował we wtorek po obradach, że wszyscy poza Konfederacją stawiają sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju. Wskazał, że w trakcie rozmów wybrzmiał postulat, aby rząd rozpoczął rozmowy poza Unią Europejską o pozyskanie szczepionek. Pojawiła się też, jak dodał, ciekawa propozycja posła Bartosza Arłukowicza na temat podawania szczepionek osobom leczonym onkologicznie. Michał Dworczyk powtórzył przy tym, że w tym momencie proces szczepień w Polsce ogranicza niewystarczająca dostępność szczepionek.
Można dzisiaj mówić, że gdyby to było mniej albo bardziej scentralizowanym procesem, gdyby zrobić trochę inaczej albo trochę szybciej albo trochę wolniej, to proces szczepień by przebiegał lepiej. Proszę Państwa, fakty są takie, że wykorzystujemy wszystkie szczepionki, które do Polski trafiają. System, który został przygotowany, dzięki temu systemowi możemy wykonywać wiele milionów szczepień miesięcznie. Dzisiaj niestety każdy punkt szczepień może otrzymać tylko 30 dawek na tydzień, bo właśnie mamy ograniczony dostęp do szczepionek.
Szef KPRM-u zaznaczył jednocześnie, że poza jak najszybszym zaszczepieniem jak największej liczby Polaków wspólnym wniosków nie ma. Zaapelował przy tym o merytoryczną i poważną rozmowę. Do tej pory zaszczepiono w Polsce ponad 776 tysięcy osób. 75 tysięcy otrzymało już drugą dawkę. W najbliższym czasie premier Mateusz Morawiecki będzie podejmował decyzje dotyczące luzowania obostrzeń. Powinniśmy je poznać w tym tygodniu, zapowiedział we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podczas konferencji podkreślił, że szef rządu we współpracy między innymi z Radą Medyczną, Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Ministerstwem Zdrowia zajmują się opiniowaniem tego, co może wydarzyć się w najbliższych dniach.
Ta sytuacja ze spadającymi zakażeniami pozwala nam myśleć o jakichś aspektach luzowania, ale nie możemy się spodziewać, że nagle zdejmiemy jako Polska wszystkie obostrzenia, ponieważ widzimy, co się dzieje w przypadku państw, które dość szybko zdjęły wcześniej obostrzenia, a dzisiaj borykają się z trzecią falą. Także Rada Medyczna, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, oczywiście rekomendacje ministra zdrowia, pan premier podejmie w najbliższym czasie decyzję. Zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu w tym tygodniu powinniście państwo, wszyscy obywatele poznać tą decyzję pana premiera.
Do końca stycznia obowiązują obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa, między innymi zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Przedsiębiorcy apelują do rządzących, by od 1 lutego rozpoczęło się otwieranie poszczególnych branż. Niektóre, na przykład restauracje, mimo restrykcji wznowiły działalność. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz podkreśla, że karabinek MSBS Grot to nowoczesna broń strzelecka. Sprzęt powstał we współpracy z naszymi naukowcami. Wiceszef resortu odniósł się na naszej antenie do krytycznych doniesień pojawiających się w mediach na temat polskiego karabinka Grot. Media w naszym kraju podają, że karabinek jest tak zły, że zagraża żołnierzom. Co więcej, już na poziomie testów miał wzbudzać wiele wątpliwości. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział, że nasze wojsko używa tego sprzętu od 2017 roku. Karabinek jest cały czas modernizowany. Wiceszef resortu nie wyklucza, że w całej sprawie może być drugie dno.
Te zarzuty w stosunku do karabinu modułowego MSBS Grot dotyczą tak zwanej wersji zerowej, wersji A0, która została przekazana do testów, która została już zmodyfikowana i to w dodatku już jest druga modyfikacja, bo dziś na wyposażenie polskiego wojska od stycznia wprowadzana jest wersja A2. Smutne jest to, że Onet, powiem to wprost, wysmarował taki artykuł. Być może jest w tym jakieś drugie dno, bo jest teraz szereg krajów, gdzie są prowadzone postępowania przetargowe na zakup właśnie karabinów podstawowych.
W związku z doniesieniami medialnymi posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się zwołania specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony w sprawie informacji dotyczących karabinka. Nie wykluczają także zwrócenia się o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apelują do premiera o pilne procedowanie rozwiązań zwalczających cenzurę w internecie. Do kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego złożona została we wtorek petycja w tej sprawie, którą poparło ponad 40 osób ze świata mediów i nauki. Szefowi rządu przekazano też raport dotyczący stanu wolności słowa w mediach. Autorzy apelu do premiera wskazują, że internet, który miał być przestrzenią wolnej debaty, staje się obszarem działań cenzorskich. Nieuprawnione praktyki korporacji medialnych naruszają gwarantowaną w Konstytucji wolność słowa. Stąd, jak podkreślają Ordo Iuris i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, pilnie potrzeba regulacji, które zagwarantują, że platformy internetowe nie będą mogły usuwać treści, które nie naruszają polskiego prawa. Autorzy apelu chcą też, by rząd wdrożył skuteczne procedury odwoławcze dla użytkowników, którzy zostali ocenzurowani. Redaktor Krzysztof Skowroński, prezes SDP, podkreślił, że regulacje zwalczające cenzurę w sieci to cenna i długo oczekiwana inicjatywa.
Chcemy, żeby zmobilizować albo pokazać, że jest środowisko dziennikarskie, które wspiera rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości w inicjatywie, która ma doprowadzić do powstania ustawy gwarantującej wolność przepływu informacji w internecie. No nie chcemy żyć w świecie, w którym występuje jakiś nieznany algorytm, który decyduje o tym, że film dotyczący obozu koncentracyjnego w Łodzi dla dzieci nagle nie może być opublikowany, tak? No to są już rzeczy skandaliczne, z którymi musimy walczyć, bo inaczej obudzimy się w świecie, w którym nie będzie obiegu informacji albo ta informacja będzie sterowana przez nieznane siły.
Projekt o wolności słowa w internecie przygotował resort sprawiedliwości. Obecnie oczekuje on na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jego treść powinna być wkrótce dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.